na ryby.
Albo na ryby.
W każdym razie nie na lwy.
Nie, tak już.
Nie. A może na ryby w grzybach?
Jak to?
Duszone.
A na naszych łączach Wojtek Bogusławski, którego witam. Dzień dobry, Wojtku.
Oj, cudownie jest na dworze w tej chwili, wiesz? Rzeczywiście, tak jak w tej piosence. A ty zachwyciłeś mnie jednym wyrazem, jednym słowem, że będziesz miał zacnych gości. Jaki to piękny wyraz, jak zapomniany, wiesz? Zapomniane słowo w naszym języku współcześnie, a jakże często drzewiej używamy, zacny, prawda?
Zacny, tak, słuchaj, no, to prawda, nie wiem, no, jakoś mi się zasiedziało to określenie i niech nie wyparowuje.
No i bardzo dobrze, jest to piękne określenie i rzadko niestety spotykamy jakoś takie zacni ludzie, zacne uczynki, zacne postępki, zacne myśli jakoś tak zanikają współcześnie.
Ale pamiętasz, jak się na przykład mówiło jedno określenie w stosunku do kogoś, na przykład zna pani tego pana tam na z drugiego piętra, ale rzeczywiście to bardzo zacny człowiek. I też wystarczyło, prawda?
Tak to drzewiej bywało. A kto pamięta słowo drzewiej jeszcze, prawda?
No ci, którzy z drzewa, bracie, opiłowują, wiesz?
Albo żyli drzewiej. Drzewiej.
Nie, ale to my przyzwyczailiśmy się do tych określeń, które w nas tak sobie... Ważne, że nie śpią. Gdzieś tam się odbijają, taki dzwonek. Pim-bong!
No i właśnie tak się pięknie odbiło dzisiaj, tak pięknie usłyszałem. Że będziesz miał zacnych gości, to mi się tak ciepło zrobiło, wiesz, tak zacny gość, piękne określenie.
Będzie Marek Kądziela, matematyk, nauczyciel i nawet wpadliśmy na pomysł i tutaj po 12 radzę wziąć kartkę i ołówek, bo będzie wyliczenia matematyczne, jak trafić w grę jakąś tam, nie wiem, lotto i tak dalej. Marek jest w tym dobry, spotykamy się tam w tygodniu raz, dwa i sobie wymieniamy różne naszego, różnego rodzaju spostrzeżenia. To też go zaliczam, jak również Mariola, która przyjdzie, będzie mówiła o psach, no to jak ktoś się zajmuje, że tak powiem, kocha zwierzęta, to już z samego startu jest zacnym człowiekiem, prawda? Miłość
zacna zwierzę. Osoba, bardzo zacna, bardzo miłe. To znowu usłyszeć o pieskach, to ja w takim razie o pieskach nie będę nic mówił, ja będę mówił o rybkach, będę mówił o tym, że dzisiaj będzie 80 stopni, czyli będzie to najcieplejszy dzień w ciągu najbliższych 10 dni, dzisiejszy dzień, szczególnie popołudnie, aż do wieczora będzie najcieplejszym dniem. Natomiast jutro trochę popada, w nocy trochę popada.
I dobrze.
No i do końca, i dobrze właśnie, majowy deszczyk. No i do końca tygodnia przyszłego ma być właśnie w granicach 70 stopni, czyli idealna temperatura do wszystkiego, i do siania, i do pracy w ogródku, i na ryby. A tak a propos ryb, to szanse złowienia ryby wynoszą 70%, jutro trochę mniej, bo 50%, czyli idealny czas na to, aby wybrać się na ryby. I na co możemy się w tej chwili wybrać? No, już w tej chwili legalne jest łowienie bezów, legalne jest łowienie szczypeków, wolai, bo one były zawieszone, tak, nie wolno było ich łowić ze względu na to, że były na tarło. I tarło zaczęło się, kiedy było mniej więcej 40 stopni temperatura wody i była krystarła. One były potem tarle wycieńczone, głodne, bardzo łatwe do chwytania, do łowienia, ale zbliża się taka najsłynniejsza, chyba najbardziej popularny okres wyczekiwany wśród wędkarzy, właściwie wszystkich wędkarzy, którzy są w Stanach Zjednoczonych, a jest ich 55 milionów, proszę Państwa, 55 milionów wędkarzy w Stanach Zjednoczonych na 300 milionową populację, może troszeczkę więcej niż 300, ale 55 milionów, czyli to jest naprawdę, to jest przemysł, to jest potęga.
55 milionów to jest więcej niż Polska ma mieszkańców.
Dokładnie, Polska ma mieszkańców, ja przypomnę, że porywach w Polsce łowi może około 800 do miliona osób łowi w porywach, a tak naprawdę to
ale to mówisz o tych zarejestrowanych, Wojtku, którzy kartę wykupili.
Tak, dokładnie.
A tutaj masz 55 milionów, proszę pana.
Którzy wykupili kartę.
Którzy wykupili kartę, która kosztuje $10.
I może też trochę więcej w tej chwili, inflacja wiesz, i tak dalej, ale nie przekracza 20 w poszczególnych stanach, prawda?
No to można to przemnożyć i jest to ogromny zastrzyk do budżetu takiego, prawda?
To idzie na konto DNR-u, to idzie na konto ochrony właśnie, ochrony przyrody jak najbardziej. Wiesz, a propos ochrony przyrody, jak najbardziej to trzeba uważać, żeby nie wylać dziecka z kąpielą z tą ochroną przyrody, wiesz, albowiem jest takie kontrowersyjne wydarzenie w tej chwili między innymi w Illinois, mianowicie wyobraźcie sobie państwo, że już od lat największym problemem z tak zwanym ociepleniem klimatu to jest produkcja metanu oczywiście, ale przede wszystkim tlenku węgla. Tlenek węgla, trujący tlenek węgla i dwutlenek węgla, który zanieczyszcza atmosferę, tworzy taki parasol ochronny nad naszą atmosferą, w naszej atmosferze, i on nie przepuszcza gazów wydalających się, tworzy taki cieplarniany efekt, w związku z tym temperatura się mocno podnosi i powoduje niekorzystne zmiany. Otóż gdyby zlikwidować ten tlenek węgla, to wówczas byłby mniejszy ten efekt cieplarniany. Czyli wszystko polega na tym, aby zmniejszyć produkcję tlenku węgla. Jak to zrobić? No między innymi przez to, że już od lat 20. w fabrykach, które największe zanieczyszczenie produkowały, wychwytywało się te tlenki węgla, efekty spalania. Wychwytywało się, przesyłało się do takich rurociągów i tymi rurociągami do starych szybów węglowych, do postaci płynnej, to jest oczywiście w głąb ziemi. Teraz okazuje się, że one niestety nie utrzymują się tam długo, muszą być specjalne formacje. Najlepsze są takie piaskowe formacje. Trzeba to aż na głębokość 3600 stóp, czyli 1 kilometra posłać w dół. Tam, tylko musi być odpowiednie złoże, mianowicie są to takie złoże piaskowe, pod którymi są formacje skalne, przez które gaz nie przenika. I właśnie pod takimi formacjami skalnymi wpompowuje się ten płynny dwutlenek węgla i one po prostu tam zalegają i podobno nie wydostają się na zewnątrz. Jedna awaria, jaka może być, to jest to, że taki pipeline, czyli taki rurociąg może ulec awarii, korozji albo może pęknąć. No i to się zdarzyło, całkiem niedawno się wydarzyło, 50 osób zostało poszkodowanych, wydobyła się taka para, wszystkie metalowe obiekty uległy zmrożeniu w pobliżu i przy uderzeniu po prostu się łamały, pękały. No doszło już do takiego, ale to podobno jeden tylko taki, no czyli po prostu trzeba bardzo dobrą kontrolę nad tym. Czyli jest to generalnie, jest to pozytywny efekt, pozytywne zjawisko, to budowanie tych linii. No, problem polega na tym, że w tej chwili rząd płaci za składowanie. Było płacone $50 za tonę, a w tej chwili tonę płynnego gazu, w tej chwili nawet $85. W związku z tym wiele kompanii ruszyło się i robi z tego wielki biznes. Mianowicie okazuje się, że najlepsze formacje takie skalne znajdują się w środkowym Illinois. W związku z tym i z Iowa, i ze środkowego zachodu, ze wschodu nawet, chcą budować w tej chwili właśnie takie rurociągi długości nawet 1000 mil po to, żeby składować pod centralnym Illinois. Rodzi to wiele problemów. Największy problem jest z właścicielami ziemi, przez które te mają przechodzić te rurociągi. No między innymi mają przechodzić przez małe działki, przez domy z jednym akrem wokół siebie, no to stwarza bardzo duży problem. Bardzo wielu mieszkańców stanu Illinois otrzymało zawiadomienie o przymusowym wywłaszczeniu ze względu na dobro społeczne. Jest takie prawo. Jest takie prawo, które to mówi, oni przymusowo zostają, zostaje im to zabrane, mają oczywiście zapłacone za to, ale w przypadku na przykład jednego akra czy powierzchni mniejszej, no to ma gigantyczne.
Ale właściciele godzą się z tym, prawda?
No oczywiście, że się nie godzą z tym. No, nie godzą. Problem polega na tym, że się nie godzą, protestują, wiesz?
No i?
Protestują, organizują się, no i usiłują wpłynąć na legislaturę stanu Illinois, aby wprowadzić prawo zakazujące takiego wykupu bez zgody właściciela. Czy właściciel nie zgadza, to nie można wykupić tego kawałka. Wiesz co, ja tutaj mam bardzo sprzeczne. Sam byłbym bardzo niezadowolony, gdyby przez mój teren ktoś chciał właśnie mnie zabrać i puścić taką linię. Ale wiesz, to jest pod ziemią, no. Co tu mogę powiedzieć? No, ocieplenie klimatu jest złem, jest chyba większym złem niż niestety to przymusowe przepuszczanie tych linii przez tereny...
Chyba, że mogą, że tak powiem, właścicieli przenieść w jakieś równie atrakcyjne miejsce, bo tu bardziej chodzi o przywiązanie do ziemi, do miejsca, w którym się żyło od wiele lat, prawda?
Naturalnie, że tak, naturalnie wiąże się to z gigantycznymi kryształami i naturalnie jest to taki byprodukt, taki boczny, odpadowy produkt właśnie tej próby ratowania ziemi, próby zmniejszenia efektu cieplarnianego. No jest to zjawisko bardzo oczywiście niesprawiedliwe w stosunku do tych właścicieli, ale jednocześnie dla ogółu jest to zjawisko pozytywne, więc tak się bije myślami właśnie, co tu zrobić. No na szczęście czy na nieszczęście właśnie Illinois ma taką formację podziemną, geologiczną, która idealnie nadaje się właśnie do składowania takich ogromnych...
Wojtku, jakby chcieli ciebie wysiedlić, a ty przecież mieszkasz na żyle złota, no to byś się buntował chyba, prawda?
No oczywiście, jak każdy człowiek by się buntował, nawet mając świadomość, że wiesz, chodzi tutaj o społeczne dobro, no każdy człowiek by się buntował. W tej chwili mają u mnie i u sąsiada mają wymienić, wiesz, przewody elektryczne, nowe przewody elektryczne mają być doprowadzone do domu i wiesz, my mieszkamy w głębi, daleko od głównej drogi, także przez nasze trawniki, przez nasz las już zaznaczono takie pomarańczowe linie, wiesz, i oni będą to wycinać, harczować, kopać, będą nową linię kłaść. No więc patrzę na to z dużą niechęcią, wiesz. No ale muszę powiedzieć, że kilka razy w roku mamy wyłączenie prądu i nawet w okresie zimowym, wiesz, ulega obrywaniu, te linie naziemne ulegają obrywaniu wskutek, szczególnie kiedy temperatura jest blisko około zera, kiedy to właśnie wiszą te wielkie sople, kiedy linie są obciążone i pękają. No w tej chwili KMED, inne firmy elektryczne, one po prostu ciągną pod ziemię i oni wzdłuż wszystkich kłaportys będą pod ziemią teraz ciągnęli. No, to jest postęp czasu, ale jednocześnie coś wyrosło na tej powierzchni, coś, co kochamy, co lubimy, co byśmy nie chcieli zmienić. No i też trzeba się z tym pogodzić. Nie ma na to rady. Patrzę na to z niechęcią, ale to jest mniej więcej zbliżone odczucie do tego, co by było, gdyby mi taki rurociąg przepuścili. No, ja tylko Państwu sygnalizuję coś takiego. Opinii nie mam. Znaczy, opinię mam taką, że to jest dobro dla nas wszystkich, dla naszego dobra, ale niekoniecznie dla dobra właścicieli.
Wskoczuję, ale ty mówisz, że ponieważ to i tamto, to będziemy rozmawiali o rybach. I widzę,
będziemy o rybach. Teraz przerzucamy się na napierki.
Wojtek, jest u nas odpowiednik, znaczy wam u nas, już tak człowiek się przyzwyczaił. Powiedz mi, czy jest tu okoń w ogóle, jako ryba?
Okoń, oczywiście. Okoni jest mnóstwo, bardzo dużo okoni. Najbliższe jezioro, w którym jest bardzo dużo okoni, to jest Lake Geneva. Lake Geneva to jest miejsce, gdzie jeziora, na których są miliony, jeżeli nie miliardy okoni. Oczywiście w naszych wielkich jeziorach żyją okonie i to duże okonie. Ja mówiłem tam okonie nawet 17-calowe. Wzdłuż całego wybrzeża tutaj Lake Michigan możemy łowić okonie z kamieni, jeżeli woda jest troszeczkę spokojniejsza, pomosty, miejsca tam portowe, tam gdzie możemy łowić. proszę Państwa, można łowić bardzo dużo okoni. Okonie są bardzo popularną rybą.
Smaczna to rybka jest.
Bardzo smaczna ryba. Ta sama rodzina to sonda, czuola i ta sama rodzina dochodzi nawet do krzyżówek w pewnych warunkach, no ale, ale drodzy Państwo, okoniowatą rybą również jest bez. Bez largemouth jest rybą okoniowatą, też z tej samej rodziny pochodzi, tak nawiasem mówiąc. Aczkolwiek bardzo mocno się różni. Może czasami tylko to prążki na tej łysce. Ale wracając do okoni, w futarze okonie, już wtedy byłem zachwycony okoniami, łowiłem bardzo dużo okoni, no i oczywiście specjalizowałem się w okoniach, bo to jest bardzo smaczna ryba, jak produkt uboczny. Nie dość, że jest bardzo, ona jest bardzo drapieżna, bardzo reaguje na ruch. Czasami jak się założy dwa haczyki, wyciągać na dwóch haczykach masz po jednym okoniu. Bardzo, bardzo efektywne.
No waleczna ryba też taka, wiesz?
No tak, no walczy oczywiście najbardziej. Jest tylko jedna wada tej ryby, mianowicie niestety ja sugeruję, aby nie piec tej ryby w całości. Aczkolwiek nic wielkiego się nie stanie, a jeżeli już piec, to bardzo dobrze, dlatego że one zabierają larwy pasożytów w mięsie. Jeżeli wycinamy mięso, to to mięso jest półprzezroczyste. Wiesz, takie półprzezroczyste. Patrzysz pod światło, to żadna ryba, może tylko pstrąg ma takie półprzezroczyste mięso. I w tym mięsie widzisz wszystkie niedoskonałości, w tym filecie widzisz wszystkie niedoskonałości, mianowicie widzisz takie ciemne grudki. I teraz ja usuwałem te grudki, wiesz, przecinałem i stamtąd takie malutkie glistki się wydobywały, wiesz, z tego już od razu.
No Wojtek, już teraz tak przestraszyłeś miłośników okoni, że nikt nie będzie, tylko tą rybę wyciągnie i ją wrzuci z powrotem.
No słuchaj, mam nadzieję, że nie. Są miejsca, gdzie w ogóle nie ma tych pasożytów, ale ja po prostu sugeruję, aby miejsce, których nie znamy, żeby te ryby filetować. Wiesz, najlepiej to jest skrobać, wrzucić na patelnię i są przepyszne. Ja tak lubię ze skórkiem, ale wiesz, ja sugeruję, żeby jednak filetować tę rybę, wyfiletować. Oczywiście, jeżeli zrobimy tak zwane deep fry, czyli głębokie smażenie, to oczywiście te małe larwy, te małe niedoskonałości się dobrze usmażą i możemy je zjeść. Nieraz zjeść, zresztą zjedliśmy z mięsem dobrze usmażonej ryby, czy nawet wieprzowego kotleta. Nieraz zjedliśmy już larwy, każdy człowiek, larwy na przykład w osieni, czy tasiemców, nieraz, proszę mi wierzyć, pod warunkiem nie mamy efektów.
Mam do ciebie pytanie, Wojtku, zupełnie, troszeczkę odbiegam, aczkolwiek ryba będzie w tym moim pytaniu. Otóż, czy do zupy rybnej dodaje się ziemniaki?
Wiesz, dodaje się ziemniaki, tak. Do zupy rybnej dodaje się ziemniaki.
A ja nigdy...
To bardzo...
Byłem zaskoczony, bo przejeżdżając koło pewnego miejsca, zatrzymałem się, a ten, wiesz, no, ziemniak zmienia smak zupy rybnej trochę, w pewnym sensie.
No to robi się taka bardziej kremowa, robi się taka... łagodniejsza, prawda?
Jaka łagodniejsza, jak tam ziemniar jest. Jeżeli są ryby, a kiedyś lata temu do tyłu, dlaczego byłem zaskoczony? Bo kiedyś pamiętam, moja dobra znajoma mówiła mi, jak się zupę rybną robi i tam w ogóle nie było w składzie ziemniaków. A tu byłem zaskoczony, bo sobie kupiłem tę zupę rybną, przyjechałem do domu, wiesz, już miałem ślinotok, patrzę, tam rozumiesz, pół ziemniaków, a ryby tylko, wiesz, no i smak jakiś tam tej zupy rybnej.
No to,
byłem zawiedziony po prostu.
No masz rację, no są dwa rodzaje takiej zupy rybnej. Jeden to jest taki, że traktuje się w sposób rosołowy, wiesz, nie daje się ziemniaków, tylko warzywa, wiesz, i duże ryby, no i im bardziej klarowna, tym lepsza. I smakowo, natomiast...
I musi być cukier, również... takie złamanie smaku musi być cukrem się przełamuje, ale nie, że cukier, żeby posmażać.
Karmelem, przesmaża się to i się...
Karmelem?
Karmelizuje się, tak, karmelizuje się cukier i wlewa się tak do tej zupy.
Muszę sam ugotować zupę rybną, bo to widzę, że tu... Wiesz, ilu kucharzy, tyle każdy ma jakiś swój patent na zupę rybną,
Ja wam mogę powiedzieć, drodzy państwo, najłatwiejszą, najlepszą zupę rybną, jaką kiedykolwiek jadłem, nazywa się z meksykańska supa de marisco, czyli to są owoce morza. Proszę państwa, są specjalne mieszanki, ta zupa jest bardzo popularna w Meksyku. Są mieszanki, w każdym meksykańskim sklepie zobaczycie mieszankę taką z kawałkami ryby, kawałkami małży, tam ośmiornice, shrimpsy, kawałki ryby. Zobaczycie, takie mieszanki są. Poprosicie tą mieszankę na zupę. Ta mieszanka jest około $3 za funt, mniej więcej. I z tego po prostu robi się rosół. Wrzucamy to do wody, gotujemy na małuskim ogniu.
A to
dajemy...
Wojtku. I to jest błąd, bo na przykład jest sklep koreański tu na Kimball, który znasz na pewno, wiesz, nie?
Tak, tak.
I tam oni mają, wiesz, głowy i całe te, wiesz, no, kręgosłupy dużych ryb, łącznie z tym, i tam są powyjmowane oczy, bo one by zmieniły smak w tych głowach. Wiesz, o co chodzi? I to się tak pyka. Na to jest baza, nie tam zamrożone jakieś tam tyci, mici, paznokietek.
Ja mówię o najprostszej rzeczy. Ja mówię o takiej zupie rosole, właśnie ta zupa maradomalicka meksykańska. I gotujemy właśnie przygotowany ten zestaw. Ja osobiście dorzucam jeszcze kilka filetów ryb do tego, dorzucam.
Wiesz? To koniecznie.
Koniecznie dorzucam jeszcze do tego. No i wszystkie warzywa, nawet szatkowaną kapustę dodają do tego Meksykanie. Proszę Państwa, następnie doprawiamy to na ostro, doprawiamy to pieprzem i papryką na ostro. I taki ten rosołek sobie nalewamy, prawda? I koniecznie, absolutnie koniecznie na samym końcu wsiekamy cebulę na bardzo drobno i taką garść cebuli kładziemy na tą zupę, garść cebuli.
Widzę, że w meksykańskich tych bywasz, bo oni zawsze tak garść cebuli pokrojonej do czegokolwiek.
Garść cebuli i garść cilantry na to i proszę Państwa, pycha, po prostu pycha, taka zupka, to jest absolutna pycha. Ja sobie od czasu do czasu to gotuję, bo moja żona takiej zupy nie lubi, ja natomiast tą zupę uwielbiam i sobie taką zupkę gotuję. Polecam, bardzo prosty przepis, bardzo proste wykonanie.
Nie, Wojtuś, ty na szybko coś tam kombinuje.
Cytryna albo lime jeszcze, musimy to doprawić na samym końcu. To jest konieczna rzecz. Cilantra, cebula i lime na samym końcu. To robimy, doprawiamy odpowiednią ilością tego lime'u.
Pamiętasz taką zupę, na którą się mówiło w Polsce ucha?
Ucha, no oczywiście wszystkie gatunki ryb, czy to się tam...
Kiedyś mi opowiadał Rafał Jurak, że zna takie miejsce, gdzieś tutaj jest niedaleko, Wojtku.
W Dorkanty jest takie miejsce, rzeczywiście, może nasi przyjaciele zadzwonią. W Dorkanty właśnie jest taka restauracja bardzo znana nad jeziorem. Tam robią wspaniałą zupę rybną z takiego wielkiego kotła.
Tak.
Wszystkich gatunków ryb. I polecam, nie byłem tam, ale słyszałem od wielu, że to jest warte wyprawy, po prostu warte wyprawy. I dlaczego warte wyprawy? Teraz jest okres kwitnienia drzew, Dorkanty słynie z czereśni i wiśni. I tam jest okres kwitnienia, właśnie w tej chwili zacznie się, to jest początek. I proszę Państwa, jak Japończycy, jedźmy tam i podziwiajmy te kwitnące. Ja się zatrzymuję pod kwitnącymi drzewami, mam pięknie kwitnącą magnolię i inne kwitnące drzewa. Muszę Państwu powiedzieć, dzisiaj wieczorem rozłożę krzesełkę pod tą magnolią i będę obserwował zachód słońca prześwitujący przez kwiaty magnolii. Jest to niesamowite uczucie.
Jak ty to pięknie opowiadasz, ja będę siedział pod kwiatem magnolii i będę się upajał. Ja muszę to zapisać, ten Dorkanty.
Wiesz, widokiem i tym zachodem słońca i tym błękitem nieba, wiesz? I tak się będę tym rozkoszował, bo ja sobie obiecuję co roku, że będę to robił przez cały okres kwitnienia, żeby zachować to, żeby... No bo to jest najpiękniejszy okres, żeby to po prostu...
Może ktoś z naszych radiosłuchaczy, Dorkanty, tak jak Wojtku, jak drzwi i Dorkanty?
Tak, dokładnie.
Dorkanty. No właśnie opowiadał mi kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy o naszych takich, że tak powiem, ślina spłynęła i tam właśnie padła ta wielka taka, to jest taki gar potężny na ogniu, prawda?
Tak, tak, oczywiście. No i mieszamy. No i faktycznie nie byłem, nie jadłem, przyznaję od razu, ale zrobię to. Ja proszę Lucynę. Halo, Lucyna, znajomi Lucyny, proszę zadzwonić do Lucyny, poprosić, żeby zadzwoniła tutaj do nas na stację
i
opowiedziała właśnie o tej zupie i o tym miejscu dokładnie. Lucyna, znajomi, wszyscy moi
albo przyjaciele z Polish inni, którzy Polish znają to miejsce.
Hunting, moi przyjaciele z Polish Fishing Hunting, proszę obudzić Lucynę, jeśli śpi, jeśli jej tam nie ma w tej chwili, na wycieczce proszę ją obudzić, żeby zadzwoniła koniecznie, koniecznie do nas na stację. Czekamy, czekamy na informacje od Lucyny.
Ale Wojtek, to mnie zastanawia jedną rzecz, bo z tego, co ja pamiętam, ponieważ ryba jest częścią, która się łatwo dochodzi, prawda, że się wrzuca, to tam opowiadano mi, że się dorzuca te mięsa, które, znaczy rybę, wyfiletowaną, czy jakkolwiek, tak na króciutko, cyk, 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 ona dorzuca i wtedy się nalewa tę zupkę rybną. Nie wiem, tam jakieś ograniczone warzywa były, nie, że wszystkie warzywa, tylko jakiś się tam, chodzi o to, żeby nie zabić smaku zupy rybnej.
Wiesz, ja ci coś powiem. Marchewka jest konieczna, pietruszka jest konieczna i seler jest konieczny, bo to daje ten aromat, ten...
Wojtek, seler bardzo potrafi zmienić nawet rosół, jak się go za dużo da, wiesz? Ja mówię o korzeniu.
Ja uwielbiam
korzeń. No ja nie mówię, że ja nie uwielbiam, tylko mówię, że może zmienić smak rosołu jako takiego, po prostu.
Zgadza się. Meksykanie w Ameryce Południowej dodają kapustę. Kawałek kapusty wrzucają.
Nie będę dodawał do zupy rybnej kapusty.
Nie, ale oni dodają do rosołu. Robiąc rosół, robiąc bulion, dodają właśnie również kapusty. Także to była wielka nowość dla mnie, wiesz? Mhm. No ale tak robią i rzeczywiście...
Ja powiem ci, najsmaczniejsza zupa, jaką ja kiedykolwiek jadłem z takiego gatunku właśnie rybna, to była zupa, którą sporządziliśmy Wojtku na Kaszubach i tam były jazgacze, takie rybki, wiesz, nie?
Malutkie, tak, no bardzo, jak to się mówi, agresywne, one potrafią nawet, jak się brodziło w wodzie, to one potrafiły atakować stopy, wiesz, obgryzać stopy.
Ja wyszedłem na taki pomysł, to było bardzo wcześnie rano i generalnie rzecz biorąc, jak wsadziliśmy wiadro, tam było całe wiadro tych jazgaczy rozszalałych, chciały się wydostać tam, rozumiesz?
Tak.
I potem poszliśmy do lasu i były kurki, wiesz?
Tak.
Pełno tych kurek było, ach jak dużo. I postanowiliśmy ugotować taką zupę rybno-kurkową. I tak też się stało.
Czy ta zupa była taka dobra?
Poczekaj, dokończę swoją opowieść, bo były...
To jest najwspanialsza przyprawa do zupy.
Sądzisz, że ona była niedobra tylko z głodu, żeśmy jednica tych, chcesz mieć jakiś...
Nie, ale tak myślę.
Ale posłuchaj,
apetyt mieliście zdrowy.
Nie możesz się pogodzić z tym, że kiedyś jadłem lepszą zupę niż ty mi opowiadasz, z jakąś kapustą. Poczekaj chwilę. jedną chwilę, Wojtku.
To była... Rosyna! Zadzwon!
Słuchaj, w każdym razie to były te jazgacze, kurki, zaciągnięte taką wiejską śmietaną przy końcu, żeby zabielić. Koperek, proszę pana, był.
I zagęszczono jajkami, tak?
Chyba twoimi, nie wiem. I to by było normalnie, jak wiesz, wynaleziono jajko, bracie, jakiegoś tam jaszczura spod 3 metry pod ziemią, nie? Nie, a w każdym razie to była bardzo pyszna ryba. Ona była ryba. Zupa. Niezwykle, niezwykle pyszna, no.
Bez jajek mówisz, tak?
Bez jaj, nie było tam żadnych jajek. W każdym razie to było pyszne. Na Kaszubach jeszcze, jak sobie przypomnę, potem człowiek pływał tym. A drugą to oczywiście taką zupę. Jedliśmy rybną w Augustowie nad Jeziorem Białym. Bo tam były i węgorze i tak dalej, i tak dalej. I tam był zjazd Tam był zjazd treningowy narciarzy wodnych. Zresztą nauczyłem się na nartach wtedy wodnych pływać z kolegami, którzy ze Śląska.
Niemożliwe. Ta woda utrzymała cię na nartach?
Ja ci powiem jedną rzecz. Oni byli, żeby tobie dołożyć do pieca, byli zachwyceni moim talentem pływaczym. Ale nauczyłem się nawet puszczać ten drążek, żeby lądować, wiesz, bo rozpędzona motorówka skręcała i potem ja puszczałem i w zarośla wpadałem.
Żeby wylądować. Na plaży wylądować, nie?
Tak, żeby ten facet się odczepił od tej, tak powiem, motorówki.
Ja lubię w bikini, wiesz, jak te narciarki tak jeżdżą, pływają.
Żadne narciarki wodne nie pływają w bikini, Wojtek, to w twojej wyobraźni.
Ale ja tak lubię, wiesz, taką mam wyobraźnię.
Ja wiem, ty masz wiele wyobraźni, że nie wspomnę o zupie rybnej z kapustą w środku, dobrze, że nie kiszoną, wiesz.
Ja mówię o bulionie, że oni bulion robią, dodając kapustę. No ale, mój drogi, wiesz, z tobą to wszystko zweksluje na jedzenie. Ja to mówiłem o
rybach. Nie,
od razu zrobiłeś z tego zupę rybną, no?
No bo z tych opowiastek rybnych nie sposób zrobić zupy rybnej, no ale ty mi to opowiadałeś o jakichś wywłaszczeniach gdzieś pod tym, ludzi chcą wygonić, czy się z tym zgadzasz, albo nie zgadzasz. Potem o twoim prądzie zacząłeś mówić. Ja mówię, wieści z lasu i nie tylko. A że jak wszedłeś na ryby, bo cię naprowadziłem, no to postanowiłem, bo o smażeniu ryb to wszyscy wiedzą wszystko. Nie jest to takie znowu trudne. Niemniej jednak trzeba wiedzieć, jak mniej więcej nagrzać to i tamto, prawda? Czyli patelnia też musi być odpowiednio nagrzana i też musi być do smażenia odpowiedni olej, który nie przypala, ma dużą tolerancję na temperaturę.
I trzyma wysoką temperaturę przede wszystkim.
Trzyma wysoką temperaturę.
Właśnie. To się z tobą zgadzam. Tutaj od razu polecam olej z awokado i olej z winegrą.
Ja używam tylko tych olei, powiem ci.
Tylko absolutnie najlepsze oleje. Ryba na tym wychodzi bez żadnego dodatkowego zapachu. Sam aromat. Ale żeby tą rybę wrzucić na patelnię, my ją musimy złowić. A najsmaczniejsza w tym okresie nawet nie jest sęta.
Co pan mi mówi?
Najsmaczniejsze są kłapi. I proszę państwa, zaczyna się sezon kłapi w tej chwili powoli. Kłapi można łowić przez cały rok i w tej chwili za miesiąc, i za dwa, i za trzy, i w okresie zimowym. Ale takie naprawdę Eldorado kłapi jest wtedy, kiedy temperatura dochodzi do 60, pomiędzy 50 a 60, kłapi już ruszają, szukają miejsc, gdzie ewentualnie mogą złożyć jajeczka, krapice oczywiście, a przedtem panowie krapi przygotowują gniazda, przygotowują miejsca, w które te panie krapi składają te jajeczka. I to jest, proszę państwa, takie miejsce mało zarośnięte, piaszczyste, przy brzegu, blisko brzegu, tam gdzie woda jest cieplejsza i bardzo dobre są właśnie te trawy wodne, takie pospojedyncze wystające, które zwane są również ryżem. Ryżem tutaj skłosi się, później dojrzewa i się kłosi i mamy taki wspaniały czarny ryż, dziki ryż. I tam właśnie w tych miejscach te klapy krążą, taki dołek pyszczkiem robią i samiczki składają tam jajeczka. I w tym czasie samce są bardzo agresywne. One nie są głodne, one nie jedzą, ale są agresywne. One po prostu atakują wszystko, co będzie przepływało w pobliżu ikry, ewentualnie w pobliżu tego gniazda, które wykopał. A później, kiedy jest ikra, to będą broniły tej ikry, będą atakowały wszystko. Tak jak łosoś w okresie tarła. Łososie się łowi, ale to łososie wtedy, kiedy już te składają ikry, kiedy samce bronią tej ikry, to wtedy łosoś nie z głodu atakuje przynęte, ale atakuje, ponieważ chroni po prostu i robi to bardzo agresywnie, wielokrotnie sam się zacina na ten haczyk. A więc ten okres jest naprawdę okresem, że co rzut, to wyciągamy kłapi. Natomiast wcześniej to się trzeba troszeczkę pomęczyć. Trzeba przede wszystkim znaleźć miejsce. Znaleźć miejsce, gdzie te kropki się znajdują. Jak już znajdziemy, zlokalizujemy, to później następuje taki parodniowa, jakby to powiedzieć, feeding, frenzy, wariactwo łowienia kropki. Aczkolwiek, tak jak mówię, kropki można łowić cały rok. Kiedy zlokalizujemy szkółkę kropki krążącą po jeziorze za przede wszystkim za pożywieniem, czyli za małymi minusami. I teraz wracając właśnie do tych kłapi, żeby te kłapi złowić, to musimy oczywiście być na jeziorze, musimy być nad jeziorem albo nad rzeką, no bo niestety nie otworzymy okna, nie rzucimy wędki i ryby do nas nie przyjdą. Nie możemy łowić, czyli trzeba się wysilić, ruszyć, kupić tę kartę i pojechać na te ryby. Więc to musimy jako pierwsze, jako drugie, musimy mieć odpowiedni sprzęt. Zdecydowanie sprzęt gwarantuje nam powodzenie. I tutaj jest tylko jedno określenie, jaki sprzęt potrzebujemy na kłapie. Ultralight, czyli super lekki sprzęt, najlżejszy jaki mamy. Ultralight wędeczkę. Najlepsza będzie wędka około 7 stóp, aczkolwiek 9-stopowa, jeżeli łowimy z brzegu albo łowimy z łódki, nie możemy podpłynąć blisko brzegu, bo są mielizny, są przeszkody, to wtedy dłuższa wędka gwarantuje nam dalsze wyrzuty. A ponieważ łowimy na bardzo lekkie przynęty, więc musimy naprawdę mieć ultralight sprzęt, dobrą wędkę, którą możemy daleko wyrzucić, bardzo czułą wędkę. Różni producenci produkują różne, różniące się od siebie wędki, bardziej giętkie, mniej giętkie, bardziej sztywne. Ja preferuję sztywniejsze, które po prostu w momencie, kiedy ja zarzucę już, bo w tym okresie najlepiej, w okresie samego tarła, najlepiej jest rzucić mały spławik i na tym spławiku dosłownie na 10 centymetrów jest przypon, haczyk i ewentualnie na tym haczyku albo artificial, czyli gumki różnego rodzaju, może minnows, może dzwoniczkę. Chodzi o to, żeby rzucić, żeby to wylądowało i wtedy ryba natychmiast reaguje, ewentualnie pociągnąć raz, drugi do siebie. I dla tych, którzy... Ja często łowię bez spławika, bez boberka, po prostu mając odpowiednią wędkę, ściągam leciutko tę żyłkę i czuję atak, zaczynam i ewentualnie wyciągam albo nie. Łatwiej jest, jeżeli ma się ten spławiczek, który leciutko podciągamy, czyli ta przynęta się porusza, imitując ruch prowokujący do ataku właśnie krapi. Wędka jest bardzo ważną rzeczą. Ja osobiście uważam, że najlepsze wędki, jakie są na kłapi, to są tak zwane wędki ultralight z drgającą szczytówką. Rzadko je można tutaj kupić, aczkolwiek są produkowane. Tam Shimano swego czasu produkowało wędki. Są to po prostu wędki, których ostatnie 10 cali, mniej więcej 7 do 10 cali, zrobione jest z pełnego węgla, jest pełnowęglowe. Coś takiego, jak używa się do łowienia podlodowego. Pełnowęglowe, co to powoduje? One są sztywne, te końcóweczka, ale każde drgnięcie, każde dotknięcie, nawet wiaterek, jak zawieje i ruszy tą linco, my to czujemy. A co dopiero ryba, jak ryba leciutko zacznie skubnąć albo gwałtownie się rzuci, ta szczytówka natychmiast przekazuje to drganie. Nie musimy dotykać żyłki palcem, nawet czujemy, wyraźnie czujemy na szczytówce, czujemy to drganie i wtedy zaczynamy. Czyli to jest bardzo ważne. Przy tej okazji tymi wędkami można bardzo daleko rzucić. No coś, żyłki, ja polecam 4-5-puntową, 6-puntowa już jest za ciężka moim zdaniem na kłapi. 4-5-puntowa żyłka jest idealna do takiego łowienia. Haczyki malutkie, odpowiednio dobrane do tego oczywiście spławiki. I to jest na okres tych gorących brań. Natomiast w okresie wcześniejszym, kiedy one na przykład płyną dopiero na tarło albo już są po tarle, to najlepiej będzie dzigować. Oczywiście ewentualnie malutkie dzigi rzucamy, ściągamy. Również ultralight sprzęt. Bardzo ważną rzeczą jest żyłka. Jaką żyłkę użyjemy? No mamy do wyboru trzy rzeczy. Plecionkę, którą nie za bardzo się nadaje w tym momencie. Mamy tak zwaną mono i mamy fluoro. No fluoro zdecydowanie jest lepsza, ponieważ jest niewidoczna, całkowicie niewidoczna. Na dalekie rzuty mono nie za bardzo się nadaje, ponieważ mono jest bardzo rozciągliwa, czyli jeżeli rzucimy 30-40 metrów, czy nawet dalej i ta ryba będzie brała, to mono się bardzo mocno naciąga, czyli my musimy ogromny wymach tą wędką zrobić i później bardzo szybko ściągać. To nie jest dobre, to nie jest dobre. I w związku z tym moja sugestia jest, aby używać fluorokarbonowe żyłki, które są mniej stretching, czyli są mniej rozciągają się. Do tego fluorokarbon jest niewidoczny, w odróżnieniu do mono jest niewidoczny w wodzie, no i jest silniejszy od mono. Niestety, tak jak i mono, tak i fluorokarbon, one mają krótki okres życia, czyli one są narażone na ścieranie. Łowiąc właśnie rybę, ocieramy je o wodorosty, ocieramy o dno, czyli już takie otarcie powoduje osłabienie i powiedzmy po kilkunastu razach, jak wyjedziemy na rybę, to po prostu ona się zerwie, pęknie i mamy po rybie i po żyłce i po spławiku i po ewentualnie jakimś...
I tu Wojtku stawiamy kropkę.
Stawiamy kropkę, będziemy kontynuować za tydzień.
Za tydzień, życzę dużo. W każdym razie dzisiaj na pewno jest 80% szans na złowienie ryby, tak? Tak to określiłeś?
70, ja powiedziałem 70.
Powiedziałeś 70?
Tak, jest bardzo dobre warunki, ale czyli na grzyby też, dlatego że morels, czyli smardze już się pojawiły, morele można szukać, moreli smardze, porozmawiamy za tydzień o nich, a teraz drodzy Państwo, tradycyjnym Daszbur, pozdrawiam wszystkich moich wędkarskich przyjaciół, nie tylko, trzymaj się, rozmawiaj ze swoimi zacnymi rozmówcami i do usłyszenia za tydzień, Daszbur.